Partnerem odcinka jest wydawnictwo Znak Horyzont, wydawca książki Zachodni Front. Historia I wojny światowej, autorstwa Nicka Lloyda. Pierwsza wojna światowa była zupełnie nowym konfliktem w dziejach ludzkości. W przeciwieństwie do wcześniejszych wojen, po raz pierwszy w historii na tak ogromną skalę opracowano dziesiątki nowych sposobów skutecznego zabijania ludzi. Rozwój techniki przyniósł nowe narzędzia, od udoskonalonych karabinów maszynowych i granatów oraz potężne materiały wybuchowe, pomiotacze ognia, gazy bojowe, czołgi, okręty podwodne i lotnictwo. W ciągu zaledwie kilku tygodni pod broń powołano miliony żołnierzy. Skala mobilizacji i możliwości nowoczesnej techniki sprawiły, że pierwsza wojna światowa pochłonęła rekordową liczbę ofiar. W 1917 roku francuska prasa ukuła określenie wojna totalna. Konflikt kosztował życie około 20 milionów ludzi, a kolejne 21 milionów zostało rannych. W walkę zaangażowane były już nie tylko armie, lecz całe społeczeństwa i gospodarki walczących państw. Wszystko zaczęło się latem 1914 roku. Wojska niemieckie wkroczyły do Belgii i Luksemburga, a następnie uderzyły na Francję. Ich celem było jak najszybsze pokonanie francuskiej armii. Służyć miał temu plan Schlieffena, koncepcja błyskawicznego zwycięstwa nad Francją, zanim Rosja zdoła w pełni zmobilizować swoje siły. Plan jednak załamał się podczas pierwszej bitwy nad Marną, gdzie Francuzi zatrzymali niemiecki pochód na Paryż. Od tej chwili wojna zaczęła przybierać zupełnie inne oblicze. Zamiast spodziewanej wojny manewrowej, front zachodni przekształcił się w wojnę pozycyjną, znaną dziś przede wszystkim jako wojna okopowa. Historyk Nick Lloyd, autor książki Zachodni Front, pisał: na froncie zachodnim przejście do wojny pozycyjnej jesienią 1914 roku sprawiło, że państwa koalicyjne, Wielka Brytania i Francja, nie miały innego wyjścia, jak tylko atakować. Przeprowadziły więc serię wielkich ofensyw, z których każda była większa od poprzedniej i miała skutkować przełamaniem frontu i powrotem do wojny manewrowej, w nadziei, że po jej wznowieniu Niemcy zostaną pokonane, a Francja wyzwolona. W kolejne ofensywy angażowano coraz większe masy żołnierzy i coraz nowsze zdobycze techniki, tylko po to, by widzieć, jak te wysiłki stają się daremne, a danina krwi rośnie. W odpowiedzi Niemcy rozbudowali swoje pozycje obronne, czyniąc z nich prawdziwe labirynty śmierci i kontratakowali przy każdej nadarzającej się okazji. We wrześniu do Francuzów zaczęły napływać pierwsze meldunki, że niemiecki pochód wyraźnie zwolnił, a żołnierze zaczęli się okopywać. Siły alianckie otrzymały rozkaz, by zrobić to samo. Po obu stronach frontu żołnierze wgryźli się w ziemię, tworząc rozległe systemy okopów. Początkowo prowizoryczne, lecz czasem przypominające potężne podziemne twierdze. Ten zawiły system umocnień ciągnął się od wybrzeży Morza Północnego i kanału La Manche, aż po granicę ze Szwajcarią. Okopy najczęściej kopano w ziemi, jednak w niektórych rejonach, zwłaszcza na podmokłych terenach Flandrii, budowano je ponad poziomem gruntu. Do ich umacniania wykorzystywano między innymi worki z piaskiem. Przed linią okopów rozciągały się zasieki z drutu kolczastego. Same okopy musiały być odpowiednio głębokie, mieć proste ściany oraz rozbudowaną sieć korytarzy łącznikowych. To właśnie nimi dostarczano żołnierzom żywność, amunicję, lekarstwa i inne niezbędne zaopatrzenie, a także ewakuowano rannych. Tymi samymi drogami wymieniano również żołnierzy. Wyczerpanych wycofywano na tyły, a na ich miejsce kierowano świeże oddziały. W okopach przygotowywano także prowizoryczne miejsca do spania. Pomiędzy okopami alianckimi a niemieckimi rozciągał się pas ziemi niczyjej. Najczęściej leżeli tam zabici lub ranni żołnierze, których nie można było ani ewakuować, ani pochować, bez narażania się na niszczycielski ostrzał. Podstawowym zadaniem obu stron było utrzymanie własnych pozycji, ale równie ważnym celem było zdobycie okopów przeciwnika, wyparcie nieprzyjaciela i przesunięcie linii frontu. Odległość między okopami bywała bardzo różna, czasem wynosiła kilkaset metrów, innym razem zaledwie kilkadziesiąt, a zdarzały się miejsca, gdzie wrogów dzieliło zaledwie 20 metrów. Zdobycie pozycji przeciwnika należało do najtrudniejszych zadań na froncie zachodnim. Atak zazwyczaj rozpoczynał się od wielogodzinnego, a niekiedy nawet kilkudniowego ostrzału artyleryjskiego oraz stanowisk karabinów maszynowych. Dopiero potem piechota opuszczała okopy i pod ogniem nieprzyjaciela ruszała przez ziemię niczyją. Wspomniany już historyk Nick Lloyd twierdził, że system ten ukształtował się podczas walk w Szampanii i na wielu odcinkach frontu wyglądał bardzo podobnie. W książce Zachodni Front opisał on schemat wojny pozycyjnej następująco. Najpierw wielodniowe przygotowania, wykopanie okopów i rowów komunikacyjnych ze stopniowym przybliżaniem się do linii niemieckich, po czym 75 i działa większych kalibrów, jakie tylko udało się uzbierać, otwierały ogień na całym pasie natarcia. Ogień artyleryjski stopniowo się nasilał i przeradzał we wściekłą nawałę, często porównywaną do odgłosów fajerwerków eksplodujących jeden po drugim. Następnie atakująca piechota próbowała jak najszybciej przedostać się przez ziemię niczyją. Był to ów szaleńczy, mrożący krew w żyłach moment krytyczny, gdy żołnierze wkraczali wkraczali w strefę śmierci. Większość ataków załamywała się pod morderczym ogniem karabinów i broni maszynowej, a przestrzeń między wrogimi armiami pokrywały coraz większe stosy zabitych i rannych. Niemniej jednak nieustanna presja wywierana na obrońców sprawiała, że ci też nie mieli łatwego życia. Wilgoć, zimno i wszechobecne błoto powodowały obsuwanie się ścian okopów, które należało bez przerwy umacniać. Jeśli atakującym udało się dotrzeć do linii wroga, walka przenosiła się do wnętrza okopów albo tuż przed nimi. W walce wręcz długie karabiny często traciły swoją przewagę, dlatego do głosu dochodziły m.in. bagnety, łopaty saperskie czy pistolety. Każdy fragment okopu zdobywano krok po kroku, często za cenę ciężkich walk o zaledwie kilkanaście metrów terenu. Jest rzeczą oczywistą, że trzeba poświęcić życie 10 tysięcy ludzi, aby zdobyć trochę błota w okopach, zanotował w grudniu 1914 roku Marie-Émile Fayol, późniejszy marszałek Francji. Inny z ważniejszych dowódców Wielkiej Wojny, Ferdinand Foch, mówił: wojna okopowa to w gruncie rzeczy z obu stron przejaw bezsilności. Niemcy nic nie mogą przeciwko nam, a my nic nie możemy przeciwko nim. Z opisanego wcześniej impasu doskonale zdawali sobie sprawę również żołnierze walczący po obu stronach frontu. Żołnierze żyli w błocie, wilgoci i nieustannym zagrożeniu, a kolejne krwawe ofensywy często kończyły się zdobyciem zaledwie kilkuset metrów terenu. Tak było pod Verdun, nad Sommą czy pod Ypres i na wielu innych odcinkach frontu. W tym materiale przyjrzymy się przede wszystkim ludzkiemu wymiarowi tej wojny. Zajrzymy do wspomnień ludzi, którzy przeżyli to piekło. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak wyglądało życie w okopach, z czym na co dzień musieli się mierzyć żołnierze, jak przeżywali śmierć swoich towarzyszy i jak walczyli ze strachem, jak zachowywali człowieczeństwo w świecie, który coraz mniej przypominał świat ludzi. Kończąc ten przydługi wstęp, zapraszam na materiał. Przez niemal 4 lata setki tysięcy żołnierzy żyły w okopach, które stały się dla nich domem, miejscem walki, a nierzadko także grobem. Zachowało się wiele relacji uczestników tych wydarzeń, dzięki którym możemy choć tylko w pewnym stopniu wyobrazić sobie piekło tamtych miejsc. W trakcie tego materiału będziemy często się do nich odwoływać. Poza nieustannym ostrzałem przeciwnika, o którym jeszcze opowiemy, jednym z pierwszych problemów, z jakimi musieli zmierzyć się żołnierze, były fatalne warunki sanitarne i związane z nimi choroby. Życie w okopach sprzyjało rozprzestrzenianiu się biegunek, dyzenterii oraz innych schorzeń, a długotrwałe przebywanie pod ziemią niejednokrotnie prowadziło również do problemów natury psychicznej, takich jak klaustrofobia. Żołnierze walczący na pierwszej linii przez wiele dni nie zmieniali mundurów ani bielizny. Z każdym kolejnym dniem brud stawał się coraz bardziej nieznośny, a sytuację dodatkowo pogarszał odór rozkładających się ciał. W takich warunkach błyskawicznie rozprzestrzeniały się wszy, a okopy opanowywały także szczury. Wszy, szczury i wszechobecne błoto stały się nieodłącznym elementem codzienności na froncie. Zawszenie było jednym z największych utrapień żołnierzy. Pasożyty pojawiały się zazwyczaj już po 2 lub 3 tygodniach pobytu na froncie. Miał je praktycznie każdy i niemal nie dało się ich uniknąć. Nieustanne swędzenie doprowadzało żołnierzy do rozpaczy, a nawet podczas chwil odpoczynku wielu z nich nie było w stanie zasnąć, ponieważ bez przerwy się drapali. Szeregowy Clifford Lane pozostawił na ten temat wymowne wspomnienie. Wszy żyły w bieliźnie, wewnątrz szwów, więc jedynym sposobem, żeby się ich pozbyć, było zapalenie świeczki i przesuwanie płomienia wzdłuż szwów. Słychać było cichy trzask pękających jaj. Niesamowite, jak niekiedy straszne mogły być te wszy. Widziałem, jak ludzie ściągają koszulę, a skórę na plecach mieli całkiem zdartą, do żywego mięsa. Tak się drapali. Poza tym wszy nie można było się całkiem pozbyć. Przysyłano nam specyfik o nazwie pomada Harrisona. Używaliśmy jej, ale nie była zbyt skuteczna. Wszy były ogromnym utrapieniem, ale jeszcze większą odrazę budziły szczury. Wspomnienia żołnierzy często podkreślają ich ogromne rozmiary. Niektóre miały przypominać raczej koty niż niewielkie gryzonie. Można by je zaprząc do wozu i dałyby radę porozwozić mleko po okolicy. Takie były wielkie, słowo daję, wspominał jeden z brytyjskich żołnierzy. Do łapania uporczywych gryzoni wyznaczano specjalnych szczurołapów i ich psy, ale nie w każdym miejscu dało się taką osobę zorganizować. Sami żołnierze nie strzelali do szczurów. Martwe zwierzęta szybko zaczynałyby się rozkładać w okopach, a używanie broni w ciasnych korytarzach było niebezpieczne i oznaczało niepotrzebne marnowanie amunicji. Inny żołnierz, tym razem Francuz, wspominał plagę szczurów w okopach następująco. Panami są szczury w niezliczonej ilości. Setkami rozmnażają się w ruinach każdego domu, w schronach. Straszne są noce, całkowicie okryty kołdrą i płaszczem. Czuję mimo to te plugawe bestie, jak grasują po moim ciele. Czasami wypada po 15-20 szczurów na każdego z nas. Gdy zjedzą chleb, masło i czekoladę, dobierają się do naszych ubrań. Nie sposób spać w takich warunkach. Każdej nocy po 100 razy walczę z nimi poprzez kołdrę. Zapalam nagle lampkę elektryczną, ale odstrasza je to na krótko tylko. Wracają natychmiast w większej liczbie. W okopach trzeba było jeść, spać i załatwiać podstawowe potrzeby. Jesienią, podczas długotrwałych opadów, żołnierze nie tylko nie zmieniali mundurów i bielizny, lecz często przez wiele dni nie byli w stanie zdjąć butów. Wszechobecna wilgoć sprawiała, że okopy bardzo szybko zmieniały się w morze błota. Długotrwałe przebywanie w ciężkim wojskowym obuwiu, w nieustannej wilgoci, zimnie i błocie prowadziło do rozwoju tzw. stopy okopowej. Choroba początkowo objawiała się drętwieniem i swędzeniem stóp. Z czasem pojawił się obrzęk, skóra miękła, zmieniała kolor i wydzielała charakterystyczny zapach rozkładu. Stopy dosłownie gniły żołnierzom żywcem. Nieleczona stopa okopowa prowadziła do martwicy tkanek, a w najcięższych przypadkach kończyła się amputacją kończyny. Motyw błota bardzo często przewija się we wspomnieniach żołnierzy. Jesienią, podczas długotrwałych opadów, stawało się ono jednym z największych zagrożeń na froncie. Brytyjski strzelec Henry Williamson wspominał, jak nieustanna ulewa pod Ypres sprawiła, że okop o głębokości około 2 metrów błyskawicznie wypełnił się błotem. Sytuację dodatkowo pogarszał fakt, że zaledwie pół metra pod jego dnem znajdowały się wody gruntowe. W takich warunkach okopy zamieniały się w grzęzawiska, w których żołnierze tonęli. Brodziliśmy w mętnej lub żółtej, wodnistej, gliniastej mazi, wspominał Williamson. Kiedy nadszedł wieczór i mogliśmy już wydostać się na zewnątrz, zajęło nam to około godziny. Niektórym osuwała się stopa, wpadali do wody i topili się. Nie było ich widać, ale potem wyczuwaliśmy pod nogami ich ciała. Podczas walk na froncie zachodnim żołnierze często powtarzali ponury aforyzm. Wyjdziesz z okopu, będziesz zabity. Jeśli oni wyjdą, oni będą zabici. Każda próba opuszczenia okopów oznaczała niemal pewną śmierć pod ogniem karabinów maszynowych i artylerii. Żyjemy tu niczym krety, pisał w liście do rodziny francuski żołnierz Henri Michel. Kiedy padają pociski, rozrzucają wszystko na odległość 10 metrów i robią takie dziury, w których schowałby się jeździec razem z koniem. Marie czuje się zmęczony i smutny, chce znów zobaczyć ciebie, znaleźć się daleko od tych okropności, ognia i krwi, od trupów gnijących na tej równinie. Każde nawet najmniejsze starcie na froncie zachodnim niosło za sobą podobne obrazy. Wszechobecną śmierć, brud i odór rozkładających się ciał. 23 sierpnia 1914 roku w bitwie pod Mons Brytyjczycy po raz pierwszy starli się z Niemcami. Mimo że zadali przeciwnikowi dotkliwe straty, wobec jego miażdżącej przewagi musieli jednak rozpocząć odwrót w głąb Francji. Jeden z brytyjskich żołnierzy wspominał: Niemcy wylali się z okopów całą chmarą, bo ich taktyką było przytłoczenie nas liczebnością, ale my mierzyliśmy spokojnie i kosiliśmy ich równo. Gdy tylko padł jeden szereg, nadciągał kolejny, niczym rój pszczół. Szli fala za falą, kryjąc się za ciałami swoich poległych, ale do naszych okopów zbliżyli się najwyżej na jakieś 200 jardów, a to i tak było już za blisko. Oficerowie kazali nam prowadzić ogień ciągły i tak też robiliśmy, zasypując wroga gradem kul. Podobne sceny rozgrywały się również pod Ypres. Jeden z niemieckich żołnierzy walczących tam w listopadzie 14 roku pisał w liście do rodziny: Nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak wygląda takie pole bitwy. Walczono o każdy metr terenu, co 100 metrów kolejny okop, a wszędzie ciała zabitych, rzędy ciał, kikuty drzew podziurawione kulami, ziemia rozorana na metr w głąb przez granaty artyleryjskie. Gdziekolwiek spojrzeć, truchła zwierząt, domy i kościoły doszczętnie zniszczone ogniem artylerii. W podobnym tonie pisał także inny żołnierz. Smród był okropny, ponieważ ciała zabitych nie były w normalnym stanie. Ze względu na ciągły ostrzał artyleryjski, cała okolica była pełna odpadków, śluzu, kości i kawałków ciała. Wszyscy byli na granicy wytrzymałości. Równie makabryczny widok przedstawiała ziemia niczyja. Leżeli na niej ci, którzy zginęli podczas prób zdobycia pozycji przeciwnika. Francuzi, Brytyjczycy, Niemcy, żołnierze różnych narodowości. Nad ich ciałami unosiły się chmary owadów, a z upływem czasu zwłoki coraz bardziej się rozkładały. Kiedy kolejne oddziały otrzymywały rozkaz natarcia, często musiały przebiegać obok ciał poległych, a niekiedy wręcz po nich. Wojna stopniowo odbierała ludziom wrażliwość i odczłowieczała. Jeden z niemieckich żołnierzy walczących pod Suchet w 1915 roku tak wspominał niekończącą się udrękę wojny pozycyjnej. Naprzeciw, niespełna 20 metrów dalej, czai się wróg. Między nami biegną rowy komunikacyjne zabezpieczone barykadami. Obok leży sterta granatów. Na szczycie jednej z takich barykad, ale w pewnej odległości od nas, spoczywa nasz towarzysz. Zgasłe spojrzenie kieruje na zachód. W jednej ręce dzierży wierny karabin, drugą ma wyciągniętą, jakby szykował się do skoku. Jego jasne niegdyś włosy krew zabarwiła na ciemno-czerwono. Wielu takich leży na przedpolu, swoich i wrogów. Nikt ich nie grzebie, nikt nie ma na to czasu. Jeszcze bardziej wstrząsające wspomnienie pozostawił kapral Edward Glendening. Podczas bitwy pod Luz jego oddział otrzymał rozkaz natarcia na niemieckie okopy. W pewnym momencie, gdy liczba poległych i rannych zaczęła gwałtownie rosnąć, a zdobycie pozycji przeciwnika okazało się niemożliwe, zapadła decyzja o odwrocie. Edward Glendening tak wspominał to, co wtedy zobaczył. Wracając, widzieliśmy, jak wygląda zdobyty przez nas tego dnia teren. To było niewiarygodne. Wyobraźcie sobie stado owiec śpiących na pastwisku, gęsto jedna przy drugiej. Tak wyglądały leżące na polu bitwy ciała żołnierzy. Niektórzy wciąż żyli, krzyczeli, łapali nas za nogi, błagając o wodę do picia. Jakiś potężnie zbudowany chłopak złapał mnie za kolana i nie chciał puścić. Wody, wody! Prosił, a ja już miałem wyciągnąć korek z mojej butelki, bo zostało jeszcze trochę wody na dnie, kiedy poczułem, że ktoś z tyłu mnie popycha. Dalej, dalej, bo zginiemy na ziemi niczyjej, idź dalej! Tak więc współczucie musiało ustąpić dyscyplinie. Zostawiłem tego rannego i w pośpiechu dołączyłem do innych. Biada tym żołnierzom, którzy znaleźli się w okopach podczas intensywnego ostrzału artyleryjskiego. Bombardowanie potrafiło trwać nieprzerwanie przez wiele godzin, a czasem nawet dni. Jego celem było zniszczenie umocnień przeciwnika, osłabienie jego zdolności do obrony, zadanie jak największych strat oraz przygotowanie natarcia piechoty. Dopiero po zakończeniu ostrzału żołnierze otrzymywali rozkaz opuszczenia okopów i ataku na pozycję nieprzyjaciela. Żołnierz Henry Stanley Davis, którego oddział uczestniczył w przygotowaniu artyleryjskim przed jednym z takich natarć na pozycje niemieckie, wspominał: niczego nie da się porównać z ostrzałem ciężkiej artylerii. Człowiek jest bezradny, może tylko tkwić w okopie i czekać na swój los. Kiedy patrzysz, jak nasze ciężkie działa rąbią niemieckie pozycje, przygotowując grunt pod natarcie, niemal robi ci się żal Fryca. Toż to istne piekło. Widziałem Niemca wyrzuconego wysoko w powietrze pośród masy innych szczątków. Ręce i nogi fruwały w powietrzu. Ostrzał artyleryjski wywoływał w okopach przerażenie, panikę i chaos. Zdarzało się, że żołnierze próbowali uciekać jak najdalej od miejsc, w które uderzały pociski. W ciasnych okopach szybko prowadziło to do zatorów i jeszcze większego zamieszania. Gdy ostrzał był szczególnie intensywny, ściany okopów obsuwały się, a ziemia przysypywała znajdujących się w nich ludzi. Niektórzy ginęli, pogrzebani żywcem. Inni padali ofiarą odłamków lub bezpośrednich trafień. Podobne relacje pochodzą z bitwy nad Sommą, jednego z największych starć I wojny światowej. Tak wspominał je jeden z niemieckich żołnierzy. Nie da się sobie tego wyobrazić. Zaskoczyli nas w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Nacierali niepowstrzymanie, a za nimi nadciągały liczne opancerzone automobile uzbrojone w karabiny maszynowe i miotacze ognia. Większość obsady okopów zginęła lub została żywcem pogrzebana przez wcześniejszy ostrzał artyleryjski. Ci, którzy przeżyli, chcieli się poddać, lecz w większości zostali zabici. Bitwa nad Sommą w 1916 roku pochłonęła ponad 1 000 000 zabitych, rannych i zaginionych po obu stronach. Alianci zdobyli zaledwie kilkanaście kilometrów terenu, co stało się symbolem bezsensownych ofiar wojny okopowej. Ale krwawe i brutalne walki toczyły się na całym froncie zachodnim i nie sposób opowiedzieć o wszystkich. Po intensywnym ostrzale artyleryjskim żołnierze często nie byli w stanie rozpoznać terenu, na którym jeszcze chwilę wcześniej walczyli. Krajobraz zmieniał się nie do poznania. W okopach pełne ręce pracy mieli medycy. Ich możliwości były jednak bardzo ograniczone. Na pierwszej linii mogli przede wszystkim opatrywać rany, tamować krwotoki, podawać środki przeciwbólowe, w tym morfinę, oraz przygotowywać rannych do ewakuacji. Przeprowadzenie poważniejszych zabiegów w warunkach okopowych było praktycznie niemożliwe. Ogromnym problemem były zakażenia oraz tężec, którym sprzyjały zanieczyszczona ziemia i fatalne warunki sanitarne. Mimo ograniczonych możliwości, sama obecność personelu medycznego podnosiła jednak morale żołnierzy. Wiedzieli, że w razie odniesienia ran, ktoś spróbuje udzielić im pomocy. W trakcie I wojny światowej Niemcy po raz pierwszy użyli gazu bojowego podczas drugiej bitwy pod Ypres. 22 kwietnia 1915 roku, krótko po godzinie 17, gdy słońce zaczynało zachodzić, odkręcono zawory tysięcy stalowych butli, uwalniając około 168 ton chloru. Z ołowianych rur zaczęła wydobywać się gęsta, żółto-zielona chmura trującego gazu, która powoli przesuwała się w stronę alianckich okopów. Gdy chlor dotarł do francuskich pozycji, rozpoczął się koszmar. Najpierw żołnierzom zaczynały łzawić oczy, po chwili pojawiał się kaszel, z każdą sekundą coraz silniejszy. Następnie dochodziło pieczenie gardła i nosa, szum w uszach, a każdy oddech stawał się coraz większym wysiłkiem. Ludzie zaczynali się dusić i wpadać w panikę. Ci, którzy nie zginęli od razu, uciekali we wszystkich możliwych kierunkach. Bez względu na stopień wojskowy czy rodzaj formacji, odruch był zawsze taki sam. Znaleźć się jak najdalej od trującej chmury. W desperacji żołnierze zrzucali nakrycia głowy, chwytali się za gardła, rozrywali mundury i rozpaczliwie próbowali zaczerpnąć powietrza. Pluli krwią, krzyczeli i tarzali się po ziemi. Gdy udało im się oddalić na względnie bezpieczną odległość, błagali o wodę. Nie sposób oddać grozy i przerażenia, jakie zasiała wśród nas ta plugawa, wstrętna, trująca chmura, wspominał jeden z kanadyjskich oficerów. Okop przedstawiał upiorny widok. Ludzie kaszleli, pluli, przeklinali i tarzali się po ziemi, usiłując wymiotować. Tego dnia od gazu zginęło 1000 żołnierzy, około 10 tysięcy zostało zatrutych chlorem. Użycie gazu bojowego zapoczątkowało nowy etap wojny chemicznej. Był to kolejny dowód na to, jak daleko człowiek potrafi posunąć się w poszukiwaniu coraz skuteczniejszych sposobów zabijania. To, co dla aliantów było niewyobrażalnym koszmarem, dla Niemców walczących pod Ypres okazało się ogromnym zaskoczeniem. Skala zniszczeń przerosła oczekiwania. Gdy po puszczeniu gazu odczekali krótki czas, ruszali naprzód. Zastawali wtedy okopy przeciwnika opuszczone lub wypełnione ciałami poległych. Całe niebo przybrało barwę żółtą, wspominał ten moment pewien niemiecki żołnierz. Ogień przeciwnika zamarł, nasza piechota ruszyła do przodu i podążyła za chmurą mgły w bezgłośnym natarciu, bez strat własnych. Z czasem nauczono się lepiej chronić przed gazami bojowymi. Początkowo żołnierze otrzymywali prowizoryczne bawełniane maseczki, nasączone tiosiarczanem sodu, który tylko częściowo neutralizował działanie chloru. Organizowano systemy alarmowe ostrzegające przed atakiem gazowym oraz rozwijano procedury udzielania pierwszej pomocy. Stosowano również ochronne kaptury i peleryny, a w ostateczności do ust i nosa przykładano nasączone tkaniny. Dopiero wprowadzenie masek przeciwgazowych pozwoliło ograniczyć liczbę ofiar, ale nie zakończyło problemu. Od tej pory żołnierze musieli być gotowi założyć je w ciągu kilku sekund, często pod ostrzałem i w środku nocy. Piekło wojny prędzej czy później musiało obudzić bunt. Choć otwarte bunty w armiach walczących na froncie zachodnim należały do rzadkości, to zdarzały się i potrafiły przybierać niebezpieczne rozmiary. Ich przyczyn było wiele. Żołnierzy wyczerpywały nieudane ofensywy, miesiące spędzone w okopach, brak odpoczynku i przepustek, fatalne wyżywienie oraz nieustanne pogarszające się warunki życia. Do tego dochodziło rozczarowanie wojną, spadek morale, docierające na front wiadomości o rewolucji w Rosji oraz coraz silniejsze wpływy idei socjalistycznych i komunistycznych. Nie bez znaczenia pozostawała również propaganda. Wśród żołnierzy kolportowano antywojenne ulotki, a z kraju napływały informacje, że podczas gdy oni każdego dnia ryzykują życie, inni dorabiają się fortun z daleka od frontu. Przejawy buntu bardzo często wiązały się z poszukiwaniem winnych całej sytuacji. Gniew kierowano przede wszystkim przeciwko politykom i najważniejszym władzom państwowym. Zdarzało się, że zwierzętom towarzyszącym w wojsku nadawano nazwiska znanych polityków, a podczas wizyt monarchów żołnierze demonstracyjnie odmawiali udziału w powitaniach lub robili to z wyraźną niechęcią. Żołnierze nierzadko przeklinali też najwyższe dowództwo, oficerów i generałów, których winili za bezsensowne rozkazy i ogromne straty. Francuski pisarz i satyryk Gabriel Chevalier, który pod koniec 1916 roku walczył na froncie zachodnim, pisał, że spotkał tam wielu żołnierzy walczących wyłącznie dlatego, że zostali do tego zmuszeni, zwłaszcza pod Verdun. Kiedy słyszą słowo bohater, gorzko się śmieją, pisał Chevalier. Dywidendy trafiają do generałów, polityków i właścicieli fabryk. Bohaterowie wrócą do pługów i stołów warsztatowych, tak samo biedni jak przedtem. Chevalier otwarcie wspominał, że pod Verdun żołnierze przeklinali dowódców. Jeden z nich mówił: Jezus Maria, gdyby tak posadzić w mojej dziurze starego Żofra i staruszka Hindenburga naprzeciwko i gdyby chłopaki z obu stron dopingowali sukinsynów, raz dwa doszliby do ładu ze swoją cholerną wojną. Żołnierze miewali rozterki i przemyślenia, których prawdopodobnie nigdy by nie doświadczyli, gdyby nie wojna. Coraz częściej zaczynali kwestionować sens wydawanych rozkazów i moralność zabijania. W ich życiu coraz większą rolę odgrywała modlitwa, rozmowy z kapelanami i pytania o sens tego, co ich spotkało. Nie potrafili zrozumieć, dlaczego to wszystko się dzieje. W piekle wojny wielu z nich szukało Boga, inni się od Niego odwracali. Pewien młody niemiecki sierżant, Stefan Westman, wspominał starcie z francuską piechotą, podczas którego po raz pierwszy zabił człowieka, wbijając bagnet w pierś francuskiego żołnierza. To wydarzenie głęboko nim wstrząsnęło, zaczął zmagać się z wyrzutami sumienia i moralnymi rozterkami, patrząc przy tym, jak jego towarzysze zabijają kolejnych Francuzów. Po latach wracał myślami do tamtych chwil, wyobrażając sobie, jak mogło potoczyć się ich życie, gdyby nie wojna. To byli zwykli ludzie, tacy jak ja. Jeden był konduktorem tramwajowym, inny komiwojażerem, dwóch innych studiowało, a reszta pracowała na roli. Zwyczajni ludzie, którym nigdy nie przyszłoby do głowy, żeby komuś zrobić przykrość. Ale ja miałem przed sobą zabitego francuskiego żołnierza i jakże pragnąłem, aby mógł wtedy podnieść dłoń. Uścisnąłbym ją i zostalibyśmy najlepszymi przyjaciółmi, bo on, tak jak ja, był po prostu biednym chłopakiem, niczym innym. Był chłopcem, który musiał walczyć za pomocą najokrutniejszej broni przeciw komuś, kto osobiście nie miał do niego absolutnie nic. Owszem, nosił mundur innego narodu, mówił innym językiem, ale również miał matkę, ojca, rodzinę. Czasem budziłem się w środku nocy zlany potem, ponieważ we śnie widziałem wzrok mojego poległego przeciwnika. Próbowałem sobie tłumaczyć, że mogłem być na jego miejscu, gdybym nie był odrobinę szybszy i nie wbił mu bagnetu w brzuch, zanim on zrobił to mnie. Dlaczego tak się działo, że żołnierze walczyli na bagnety i skakali sobie do gardeł jak wściekłe psy? Dlaczego walczyli na śmierć i życie, skoro osobiście nie mieli nic do siebie? W końcu byliśmy cywilizowanymi ludźmi, ale miałem wrażenie, że ta cienka warstewka pozłoty bardzo szybko kruszy się i odpada po obu stronach frontu. Otworzyć ogień z większej odległości, rzucić bombę, to jest coś bezosobowego, ale spojrzeć w oczy człowiekowi, a chwilę później zakłuć go bagnetem, to nie do pojęcia. W obliczu tragedii wojny oraz wszechobecnej bezsensownej śmierci, bunt wydawał się nieunikniony. Do jednego z najpoważniejszych doszło we francuskiej armii w 1917 roku. Na przełomie maja i czerwca objął on aż 54 dywizje, czyli niemal połowę francuskich sił walczących na froncie zachodnim. Bunt przybierał różne formy. Żołnierze odmawiali udziału w ćwiczeniach i kolejnych natarciach. Dopuszczali się aktów niesubordynacji. Zdarzały się pojedyncze dezercje, kolportowano antywojenne ulotki, niekiedy śpiewano międzynarodówkę i wznoszono hasła przeciwko dalszemu prowadzeniu wojny. Reakcja dowództwa była stanowcza, ale daleka od masowych represji. Nowy głównodowodzący armii francuskiej, Philippe Pétain, nakazał surowo ukarać przede wszystkim przywódców buntu. Początkowo wydano ponad 100 wyroków śmierci, jednak wykonano ich nieco ponad 20. Pétain zdawał sobie sprawę, że samymi karami nie uda się opanować kryzysu. Zaangażował się więc, aby poprawić wyżywienie i warunki bytowe żołnierzy oraz ograniczył przeprowadzanie kosztownych ofensyw. W efekcie nastroje w armii stopniowo zaczęły się poprawiać, a bunt ostatecznie wygasł. Jednym z najbardziej niezwykłych wydarzeń I wojny światowej był nieformalny rozejm bożonarodzeniowy z 14 roku, kiedy żołnierze obu stron na krótko przerwali walki i wyszli z okopów. Temat ten omówiliśmy szerzej w osobnym materiale. Dla wielu żołnierzy wojna okopowa była piekłem, którego z czasem nie byli już w stanie znieść. Miesiące spędzone pod nieustannym ostrzałem w błocie wśród śmierci i rozkładających się ciał prowadziły do skrajnego wyczerpania psychicznego. W okopach rodziło się silne poczucie braterstwa. Każda śmierć kolegi była kolejnym ciosem dla tych, którzy pozostawali przy życiu. Narastała trauma, poczucie bezsilności i przekonanie, że wojna nigdy się nie skończy. Wielu więc szukało sposobu, by za wszelką cenę opuścić front. Najprostszym rozwiązaniem wydawała się dezercja. Groziła za nią kara śmierci, choć wyroki nie zawsze wykonywano. W armii francuskiej zdarzało się, że żołnierze odmawiali wykonania wyroku śmierci na swoich kolegach. Obok dezercji pojawiały się także samobójstwa oraz przypadki całkowitego załamania psychicznego. Szczególnie dramatyczne relacje pochodzą z bitwy pod Verdun. To jedno z najbardziej krwawych starć I wojny światowej. Trwało niemal 10 miesięcy. Żadna ze stron nie osiągnęła decydującego przełomu, a łączne straty wyniosły około 700 tysięcy zabitych, rannych i zaginionych. Dziwnego, że bitwę tę nazywano później piekłem Verdun. To właśnie tam dochodziło do licznych załamań psychicznych. Niektórzy żołnierze celowo się okaleczali, by trafić do szpitala i opuścić pierwszą linię. Jednym z najczęściej opisywanych sposobów było wystawienie ręki ponad krawędź okopu i czekanie, aż snajper odda w nią strzał. Taka rana często jednak budziła podejrzenia lekarzy, zwłaszcza gdy była to ręka lewa. Dlatego część żołnierzy decydowała się na jeszcze bardziej desperackie działania. Gabriel Chevalier wspominał przypadki żołnierzy, którzy świadomie detonowali trzymany w dłoni granat, chroniąc się przy tym osłoną przeciwodłamkową. Eksplozja urywała rękę albo całe przedramię, a tak ciężko ranny człowiek na pewno trafiał do szpitala z dala od frontu. Zdarzało się również, że żołnierze płacili swoim kolegom za postrzelenie ich, najczęściej w stopę. Chevalier pisał, że wielokrotnie słyszał od walczących, iż zgodziliby się nawet na amputację, byle tylko opuścić pierwszą linię. Jeszcze inni żołnierze nie decydowali się ani na dezercję, ani na samookaleczenie. Nerwy napinały się do takich granic, że decydowali się odebrać sobie życie. Takie przypadki zdarzały się nie tylko pod Verdun, ale i w innych bitwach, choćby pod Sommą. Stamtąd pochodzi relacja brytyjskiego żołnierza, kapitana Grahama Greenwella, który wspominał: pewnego ranka podczas odpoczynku poza linią frontu nad Sommą dowiedziałem się, że jeden szeregowy w mojej kompanii, który walczył od samego początku wojny, nie jest w stanie wyjść na apel. Jednak lekarz stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pojawił się na apelu. Kiedy sam go zobaczyłem, doszedłem do wniosku, że cierpi na poważne załamanie nerwowe. Powiedziałem, że może zostać i zreferowałem sprawę oficerowi. Ten stwierdził, że nie ja powinienem o tym decydować, tylko lekarz i że szeregowy ma stawić się na apelu. Jeszcze tego samego ranka chłopak odebrał sobie życie. Wiosną i latem 1918 roku wojna okopowa na froncie zachodnim zaczęła stopniowo ustępować miejsca wojnie manewrowej. Kluczowe znaczenie dla rozwoju wydarzeń miała ofensywa 100 dni prowadzona pod dowództwem Ferdynanda Focha, która przechyliła szale zwycięstwa na stronę aliantów. Niemcy zostali pokonani, jednak ceną za to zwycięstwo były miliony istnień ludzkich i kontynent naznaczony niewyobrażalnym cierpieniem. 11 listopada działania wojenne dobiegły końca. Żołnierze wrócili do domów, ale dla wielu z nich wojna nigdy się nie skończyła. Wspomnienie o okopów, nieustanny huk artylerii, śmierć towarzyszy i obrazy, których nie dało się wymazać z pamięci, pozostały z nimi do końca życia. Doświadczała ich psychoza wojenna, ale to już materiał na inny film. Wydawało się, że ludzkość zapłaciła za te lekcje zbyt wysoką cenę, by kiedykolwiek dopuścić do podobnego konfliktu. Wydawało się, że świat zobaczył już wszystko. A jednak, minęło zaledwie 20 lat i Europa ponownie pogrążyła się w wojnie, tym razem jeszcze bardziej brutalnej, prowadzonej na jeszcze większą skalę i z wykorzystaniem jeszcze doskonalszych środków zabijania. Dziś okopów sprzed ponad 100 lat prawie już nie widać. Większość z nich pochłonęła ziemia, a natura zatarła ślady po dawnych liniach frontu. Mimo to, pod powierzchnią wciąż spoczywają pozostałości tamtej wojny. Fragmenty umocnień, niewybuchy, a przede wszystkim szczątki tych, którzy nigdy nie wrócili do domu.